Darami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Szczęść Boże, witamy wszystkich serdecznie w kolejnej konferencji, która ma dzisiaj wyjątkowo dotykać sakramentu małżeństwa. Są z nami Monika i Arek, małżeństwo od 12 lat, a także Kamil i Asia, małżeństwo od prawie 8 lat. Moi drodzy, chcemy rozmawiać o małżeństwie, ale z perspektywy małżonków, bo znamy stosunek Kościoła do małżeństwa kościelnego. Stąd też chciałbym Wam, drodzy, zadać pierwsze pytanie. Dlaczego w ogóle zdecydowaliście się na zawarcie związku małżeńskiego w Kościele? Przecież właściwie jest jeszcze jedna opcja, czyli ślub cywilny, który jest prostszy, tańszy, mniej skomplikowany, a jednak postanowiliście zawrzeć związek w Kościele.
Jeśli mogę zacząć, to ja nigdy nie wyobrażałam sobie tego inaczej i zostałam wychowana w wierze katolickiej, więc zawsze myśląc o tym, w przyszłym życiu i o tym, że jeżeli kiedyś spotkam kogoś, z kim będę chciała je przeżyć, no to wiedziałam, że to będzie mój mąż. Natomiast jeśli miałabym powiedzieć komuś, kto totalnie tego nie rozumie, jest w narzeczeństwie bądź ma wątpliwości, to myślę, że najważniejszym dla mnie argumentem jest to, że ja wierzę w Boga, który jest miłością i takiego Boga chciałam zaprosić do mojego małżeństwa i na nim je zbudować.
Czy mąż potwierdza?
Pewnie, że potwierdza. W tym miejscu przypomina mi się taka przypowieść o budowaniu domu na piasku czy na skale. Tam jest powiedziane o tym, że będzie burza. Czy ten dom będzie zbudowany na piasku, czy ten dom będzie zbudowany na skale. I dzisiaj już z doświadczeniem mogę powiedzieć, że faktycznie to był właściwy wybór, bo jak bardzo idealnie nie wyobrażalibyśmy sobie swojego małżeństwa, tak bardzo, albo jeszcze bardziej, te burze i tak przyjdą. I małżeństwo jest niesamowitym sakramentem, bo jako sakrament pomaga nam tę burzę przetrwać. Nawet czasami, kiedy tracimy już nadzieję, wszystko wraca albo nawet zaczyna wyglądać lepiej. I po 8 latach małżeństwa z tą perspektywą życia w wierze, wydaje mi się, że naprawdę dużo możemy i możemy jeszcze więcej niż wyobrażaliśmy sobie w narzeczeństwie. Wtedy ten wybór był dosyć intuicyjny, taki właśnie wynikający z wychowania, ale też z tego, że wierzymy. Wierzymy w Boga, więc jeśli tak ma być, no to weźmy ten sakrament. I dzisiaj wychodzi na to, że on faktycznie działa, że faktycznie do niego wracamy, że faktycznie on często nas wyciąga, moc sakramentu wyciąga nas z przepaści. Już nieraz tak było i pewnie jeszcze nieraz tak będzie.
Czyli najważniejszym aspektem tego małżeństwa kościelnego dla Was była chęć zbliżania się do Boga, tak? Dobrze to zrozumiałem?
Nie przestaje wzywać do króla.
nazwałabym to chyba bardziej takim układem z Panem Bogiem. Gdy miałam tą myśl, że On pozostawia nam totalną wolność w tym wyborze, ale jednocześnie mówi o tym, że będzie nam w tym błogosławił, jeżeli tą ścieżką pójdziemy. Jeżeli się zdecydujemy to życie przeżyć wspólnie, no to w tym wyborze On będzie razem z nami i nigdy nie przestanie udzielać nam potrzebnej łaski, nie przestanie nam pomagać, dawać siły, kiedy ich już nie mamy. I wydaje mi się, że w takim małżeńskim życiu jest tak strasznie dużo takich sytuacji, kiedy brakuje już siły albo brakuje nadziei, kiedy jest bardzo, bardzo trudno i tak po ludzku ma się ochotę poddać i no, nie widzę wtedy innej drogi niż zwrócić się do Boga, który jest wszechmogący.
Czyli macie doświadczenie w małżeństwie tego, że jednak sakrament rzeczywiście jest obecnością Boga w małżeństwie. Że kiedy przychodzi taki moment, kiedy po ludzku, można by powiedzieć, opadają ręce, to gdzieś przychodzi ta łaska od Boga i właśnie dzięki temu, że w Kościele, że poprzez sakrament, przyjęcie Komunii Świętej, to pomaga w rozwiązywaniu problemów, ale myślę i w takiej codzienności.
Ja myślę, że to nie działa tak samo z siebie, że po prostu kiedyś, te prawie 8 lat temu, zawarliśmy związek małżeński i to teraz tak hop siup, w każdej sytuacji Pan Bóg działa i teraz jest nam łatwo, bo to zupełnie tak nie na tej zasadzie funkcjonuje. Wydaje mi się, że bardziej chodzi o taką otwartość serca i pamiętanie o tym, że ten sakrament ma moc i ta moc jest stale w nas i stale Bóg jej nam na nowo udziela każdego dnia, kiedy decydujemy się na tą miłość. I nie ma takiej siły, żeby zawsze było dobrze i że nikt nie powiedział, że w małżeństwach katolickich nie będzie problemu, że będą miały łatwo, bo Pan Bóg im będzie błogosławił. Tak, Pan Bóg błogosławi, ale w takim zakresie, że daje nam siłę, żeby iść dzień za dniem, podnosić się z trudności, wybaczać sobie. To, co czasami bez Boga wydaje się beznadziejne i lepiej sobie odpuścić, to z Bogiem odwraca się czasami w zupełnie niespodziewany dla nas sposób.
A co starsi na to?
Potwierdzamy. Tak, Pan Bóg jest cementem, który tak naprawdę łączy nasze małżeństwo. I ja pamiętam, że dla mnie oczywistym było przyjęcie Pana Boga do swojej rodziny jako pierwszej osoby i ślub kościelny, bo któż nie jak Bóg, nie? A tak naprawdę Bóg też jest takim gwarantem tego sukcesu małżeństwa. Że pomimo tego, że wiemy, że nie zawsze jest ślicznie i kolorowo, to Pan Bóg jest gwarantem tego, że zawsze wychodzimy z wszystkich problemów z tą obronną ręką, z Panem Bogiem. Jest łatwiej.
Łatwiej przebaczać, łatwiej ustąpić, łatwiej się uśmiechnąć. I tak naprawdę z Panem Bogiem nawet trudności można przejść łatwą ścieżką. Dlatego też zdecydowaliśmy się na małżeństwo i tak jak to było dla nas oczywiste te 12 lat temu, że chcemy przyjąć sakrament małżeństwa w Kościele. Tak teraz widzimy po tym 12-letnim doświadczeniu, że bez Boga nie wiadomo, czy byśmy byli w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Że ten sakrament pomaga nam w zbliżaniu się do siebie, ale również i do Pana Boga.
A na tym nam zależy.
Tak.
Jak najbardziej.
Ale czujecie też taką zależność od Waszej pracy w małżeństwie, że to nie jest taka magia, jak sobie pewnie niektórzy wyobrażają, że idziemy do kościoła, Pan Bóg nam pobłogosławi i właściwie możemy już nic nie robić, nie starać się, a Pan Bóg wszystko za nas załatwi. Czy tak jest w małżeństwie, także tym sakramentalnym, a może przede wszystkim tym sakramentalnym, potrzebna praca obojga małżonków z łaską Bożą, żeby mieć tę odpowiedź od Pana Boga? Jak sądzicie? Że to nie dzieje się samo, że przychodzi moment kryzysu i Pan Bóg od razu ten kryzys załatwia, że jakby Pan Bóg oczekiwał na Waszą reakcję, że chcecie wejść z Nim w dialog, że potrzeba jest tego Waszego zaangażowania. Czy może po prostu mówicie, Panie Boże, weź to załatw i się dzieje?
Nic nie dzieje się samo. Wiadomo, że trzeba naszego zaangażowania, że trzeba do żony najpierw rękę wyciągnąć, że trzeba powiedzieć przepraszam, ale mając świadomość, że jest między nami Pan Bóg, jest o wiele łatwiej. Jest łatwiej wybaczyć, łatwiej jest powiedzieć tak, żono, masz rację, czy łatwiej jest przyznać się do winy, którą się popełniło. Bo wiadomo, że jeżeli jest taki prawdziwy, solidny fundament, którym jest Pan Bóg, to ten dom się nie rozleci. To nie będzie podmuch wiatru i nasze małżeństwo się rozpadnie. Ale to też daje takie nam poczucie takiej pewności, że jeżeli to jest faktycznie budowane na tej wierze, na Panu Bogu, łatwiej jest rozmawiać, nadkłócić się, bo to ma prawdziwy fundament.
Ja myślę, że to ma duże znaczenie, że mamy wspólny wzorzec, że patrzymy na Jezusa jako na naszego mistrza i w różnych sytuacjach zastanawiamy się, co On by zrobił, jak On by postąpił, albo pytamy się Go i On odpowiada, co robimy w danej sytuacji. I kiedy sobie możemy myśleć, że są rzeczy nieprzebaczalne, a Jezus mówi, że mam to przebaczyć 77 razy i mówimy, ale jak to? I po ludzku wydaje się to totalnie niezrozumiałe, to w Nim jest cała odpowiedź na to, jak ta miłość ma wyglądać. Wskazuje zawsze nam na krzyż, na to, że miłość jest tym dawaniem siebie w całości drugiej osobie, aż po śmierć. Taki heroizm codziennych uczynków, takich małych trudności, które trzeba pokonywać, aż po ciężkie sprawy, które czasami się w życiu zdarzają. Myślę, że ten wspólny mianownik, który mamy, wspólne wartości, że zapatrzeni jesteśmy w Jezusa, w ten sam system wartości, który wyznajemy, to jest ogromna siła. Pozwala iść w tym samym kierunku.
Nie zadałem tego pytania bez przyczyny, ponieważ z mojej perspektywy, z perspektywy księdza, stawanie przed Bogiem zawsze jest samodzielne, samotne, można by wręcz powiedzieć. Kiedy ja, jako człowiek, przeżywam swoje problemy, trudności, kiedy chcę Panu Bogu za coś podziękować, o coś prosić, czy zmierzyć się z jakąś sytuacją, de facto zawsze jestem sam. Wy macie chyba tę piękną właśnie możliwość stanięcia we dwoje przed Panem Bogiem, a gdzie dwóch lub trzech w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Co oznacza, że właśnie Pan Bóg może szczególnie Wam błogosławić. Często dzisiaj, i nie tylko, spotykamy się z takim zarzutem, że Kościół zbyt mocno przesadza w formalnym przygotowaniu się do sakramentu małżeństwa. Spróbujcie cofnąć się do tego momentu, kiedy Wy sami zdecydowaliście się na ślub, przyszliście załatwić formalności kościelne. Jak to wspominacie, co pamiętacie z nauk przedmałżeńskich, jak one wyglądały, jak je przeżyliście, jak one się odbyły, w jakiej formie, także te inne aspekty przygotowania do sakramentu małżeństwa.
Ja jestem takiego zdania, że otwarta postawa, moja otwartość na Pana Boga, czasami w zupełnej jeszcze nieświadomości, te 8 lat temu, czym On właściwie jest, czym jest wiara, poza takimi przyzwyczajeniami wyniesionymi z domu, to wydaje mi się, że w tamtym momencie ja nie wiedziałem do końca, jak to działa. Znałem z teorii, czym jest wiara, wiedziałem, że jest Pismo Święte, Eucharystia, trzeba na nią chodzić i tak dalej, ale dopiero w małżeństwie odkrywam, czym jest ta wiara. I ta otwartość pozwoliła nam trafić na niesamowite nauki przedmałżeńskie, zupełnie przez przypadek. Takich przypadków w naszym życiu jest mnóstwo. Wydaje mi się, że dlatego właśnie chciałem powiedzieć o tej otwartości, bo ona pozwala doświadczać takich przypadków. A te nasze nauki odbywały się na Górze Świętej Anny. Był to zorganizowany wyjazd kilkudniowy, gdzie pary pod wodzą księdza Orzechowskiego miały okazję uczestniczyć w ciekawych rozmowach, w ciekawych wykładach innych małżeństw i miały okazję zmierzyć się z trudnymi pytaniami, które zostały tam zadane. Niejednokrotnie na korytarzach poszczególne osoby płakały, kłóciły się, krzyczały i to było niesamowite. Summa summarum, nikt się nie rozstał, chociaż podobno były takie przypadki, ale może całe szczęście, bo faktycznie myślę, że wiele osób nie zadaje sobie przed ślubem takich trudnych pytań, jak na przykład, co zrobić, kiedy twoja teściowa zachoruje na nieuleczalną chorobę i zostanie w domu, czy zaopiekujemy się nią, czy masz na to jakiś inny pomysł. Te i inne tego typu pytania były zadawane i musieliśmy z nimi zmierzyć się. Był to bardzo ciekawy czas i bardzo dla nas
owocny. Miało to bardzo ciekawą formę, ponieważ dostawaliśmy takie kwestionariusze, które najpierw wypełnialiśmy samodzielnie, a później konsultowaliśmy tą odpowiedź, więc każdy z nas miał czas na zastanowienie się samodzielnie nad odpowiedzią, więc to nie było tak na żywo staranie się rozwiązać te zadania i te odpowiedzi na te pytania, więc to były przemyślane rzeczy, ale bardzo, bardzo, bardzo trudne i dotykały różnych obszarów, zawsze było wprowadzenie jakiegoś małżeństwa, więc też korzystaliśmy z ich doświadczenia, także na pewno to było dla nas takie umacniające doświadczenie i chyba troszeczkę takie uspokajające, że nie ma takich tematów, które by były nieprzegadane czy różniłyby nas mocno.
No dobra, a jak znaleźliście nauki przedmałżeńskie? Jak szukaliście?
Wtedy mieszkaliśmy we Wrocławiu i często chodziliśmy na Eucharystię do kościoła, gdzie później ostatecznie te nauki się odbywały. Ksiądz Stanisław jest dość charyzmatycznym kapłanem, bardzo takim energicznym, o swoim zdaniu, przyciąga bardzo dużo młodych ludzi, mimo że już naprawdę obecnie jest bardzo sędziwym człowiekiem. I chyba to nas przyciągnęło do tego miejsca.
Nasze przygotowanie do sakramentu małżeństwa wyglądało w taki sposób, że ksiądz, który był na parafii wikariuszem, zorganizował taki wyjazd weekendowy i tam mieliśmy możliwość przeżywania tego czasu we dwoje, jak również i w małej wspólnocie, w małej grupie, gdzie mogliśmy się dzielić Ewangelią, ale również też rozważaliśmy pytania i odpowiedzi na różne tematy. Mieliśmy też indywidualne takie spotkania z księdzem, na którym rozważaliśmy...
Co by było, gdyby?
Co by było, gdyby, tak. Trudne pytania i trudne odpowiedzi.
Ale też ten wyjazd był tak jakby, może nie tyle co pod nas zorganizowany, ale nam bardzo na rękę, ponieważ tak, nie wiem, nam się bardzo spieszyło, bo nigdy nie mieliśmy na nic czasu i też wiedzieliśmy, że na takim wyjeździe ten czas faktycznie się znajdzie, że to nie będzie robione po łebkach, że to będzie robione na spokojnie. I tam też na tym wyjeździe tak naprawdę po raz pierwszy zetknąłem się z Pismem Świętym tak naprawdę, czyli z rozważaniem słowa. I ten wyjazd, można powiedzieć, że to były takie bardzo dobre rekolekcje, które nie tylko pomogły nam przygotować się do sakramentu małżeństwa, ale też pokazały, co może być dalej, co tak naprawdę w małżeństwie potem może być ważne, że ten Pan Bóg naprawdę w tym małżeństwie, jeżeli będziemy chcieli, zaprosimy, bo tam będzie, pokazały nam ten zarys tego, co może być później. Oczywiście były pytania nie tylko pomiędzy mną a Moniką, ale również była rozmowa z księdzem, tak jak powiedziała Monika, rozmowa w małej grupie, z innymi uczestnikami, także bardzo dobry.
Uważacie, że był potrzebny?
Tak.
Jak najbardziej.
Jak najbardziej.
Jeżeli chodzi o poradnie życia rodzinnego, jak to wyglądało?
Bo... W naszym przypadku to było tak, że mieliśmy 4 spotkania w miesiącu. Poznawaliśmy w czasie tych spotkań naturalne metody planowania rodziny i rzeczywiście trzeba było być przygotowanym, jak również trzeba było praktycznie wykorzystać to w życiu, więc mieliśmy karty, rozdane karty i mieliśmy uzupełniać te karty. Narzeczeni musieli być oboje zaangażowani i rzeczywiście w tym czasie, w czasie tego miesiąca, myślę, że tą metodę poznaliśmy no, w takim stopniu, że mogliśmy ją później wykorzystywać już po ślubie.
To było w takim stopniu, że można było ją wykorzystywać, aczkolwiek po ślubie i tak odświeżyliśmy sobie tą metodę, organizując jakieś tam spotkanie z małżeństwem, które zajmuje się profesjonalnie przybliżanie tej metody. Spotkania bardzo dobre, przygotowujące w tej poradni rodzinnej, aczkolwiek uważam, że ponowne odświeżenie sobie tematu już po ślubie też jest dobrym rozwiązaniem.
Przybliżmy trochę naszym słuchaczom, o co tak naprawdę chodzi w tej konieczności udania się do poradni. Kiedy ja na katechezie czasem rozmawiam z młodzieżą na ten temat, to robię wielkie oczy, że można w naturalny sposób kontrolować narodziny dziecka. Kościół zawsze to podkreślał, że przyjście dziecka na świat jest tak niezwykle ważnym momentem, że musi być odpowiednio wybrany i przygotowany, że rodzina musi być gotowa na to, żeby mieć dziecko, żeby zapewnić mu odpowiednie warunki życia, rozwoju, ale ta naturalność w planowaniu rodziny ma mieć też aspekt zbliżający małżonków, że mimo iż na świecie jest tyle dzisiaj metod ułatwiających podjęcie współżycia, także małżeńskiego, to jednak czy nie uważacie, iż właśnie w tym naturalnym planowaniu rodziny duży nacisk albo ten największy nacisk jest nastawiony na wzajemny szacunek małżonków, oddawanie tej drugiej stronie tych przywilejów, kontroli, a nie tylko patrzenie na swoją przyjemność, na to, co ja bym chciał małżeństwa uzyskać. Jak sądzicie? Czy się zgodzicie ze mną, że jednak naturalne planowanie rodziny nie jest jakimś takim staroświeckim elementem życia małżeńskiego, a może jakby rozwinąć jeszcze miłość małżeńską?
Ja myślę, że przez wielu tak jest odbierana, też przez wielu naszych znajomych. W zasadzie nikt nie zna współczesnych badań na ten temat i że ta metoda jest troszeczkę na innym poziomie niż była kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Nasze te spotkania w poradni rodzinnej były, wydaje mi się, że były takie bardziej formalne. Były taką formalnością, którą trzeba było odbyć, podpisać się i tyle. Zbyt wiele nie wniosły, z tego co pamiętam, do naszego życia. I tak samo jak Arek i Monika, uczyliśmy się tej metody zupełnie od nowa, na własną rękę, bo też chcieliśmy ją poznać. I już po tych kilku latach małżeństwa możemy powiedzieć, że ma mnóstwo plusów ta metoda, ale jest też bardzo wymagająca. Ale wszystko, co dobre i szlachetne w życiu, jest wymagające i to, co przynosi dobro, nie jest zawsze łatwe. Ja mogę całym sercem i wszystkim polecić tę metodę naturalnego planowania rodziny, która u nas bardzo się sprawdza.
To jeszcze dodam, że myślę, że cały czas poznajemy, jakie faktycznie korzyści wynosimy z tej metody, bo widzimy, że trop jest dobry, ale stosowanie tej metody jest dosyć skomplikowane. Nie chcę powiedzieć, że uciążliwe, ale na pewno uczy pokory, uczy dystansu, uczy nieskupiania się na sobie, uczy podjęcia próby nieskupiania się na swojej pożądliwości. To są na pewno takie rzeczy, które budują osobowość. Budują osobowość naszą, ale też naszą relację. Myślę, że z każdym rokiem małżeństwa poznajemy kolejne korzyści i jesteśmy ich też ciekawi, bo to nie jest tak, że ta metoda od początku otwiera oczy na te korzyści. Na początku trudno je dostrzec, ale zdecydowanie ten szacunek wzajemny w związku z tymi wszystkimi aspektami rośnie i uczymy się go.
Oczywiście są też takie oczywiste rzeczy, jak to, że poznaję własne ciało, że dokładnie wiem, kiedy coś się z nim dzieje, dokładnie znam mój cykl i też to, że jest to metoda naturalna i w żaden sposób nie ingeruje w mój organizm. Tyle się mówi teraz o zdrowym odżywianiu, o sporcie, o wielu innych ekorzeczach, natomiast to jak najbardziej się w ten trend wpisuje i szkoda, że tak mało się o tej metodzie mówi.
Poza tym hormony powodują w nas emocje i dzięki temu, że musimy się czasem opanować, jesteśmy w stanie poznać bardziej swoje emocje, ale też lepiej poznać emocje partnerki.
Czyli można powiedzieć, że pomimo iż chcecie w małżeństwie żyć zgodnie z Bożym przykazaniem, również tym, co zostało wyrażone podczas protokołu małżeńskiego, gdzie jest to pytanie, czy chcecie zgodnie z nauką Kościoła planować poczęcie dziecka, czy to was ogranicza w rozwoju tej miłości małżeńskiej, stosowanie tej metody, czy też właśnie przybliża bardziej?
Pewnie odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo albo może jest, kiedy się zagłębimy w temat, ale na pewno nie jest tak oczywista, bo myślę, że przy pierwszym zetknięciu z tą metodą następuje w człowieku pewien bunt. Nie jest oczywistym, że pojawią się super korzyści w związku ze stosowaniem tej metody. Więc myślę, że potrzebna tu jest wiara i wytrwałość, świadomość, czym jest ta metoda i do czego ma prowadzić, żeby z niej korzystać i żeby korzystać z niej w pełni.
To jest też taka świadomość, przede wszystkim jak kobieta funkcjonuje. Świadomość tego, że w tym czasie niepłodnym musimy się o wiele bardziej starać o siebie. To niezwykle uczy takiej dyscypliny wewnętrznej, że nie idziemy na łatwiznę, nie? Jakby uczymy się swojego rytmu i tego, że jest ten czas, w którym my musimy się bardziej postarać i to bardzo owocuje w małżeństwie, przekłada się na wszystkie sfery życia, nie tylko na tą.
Moim zdaniem metoda ta tak naprawdę, czego nas uczy, to takiego posłuszeństwa. Nie tyle co sobie, ale temu naszemu ciału, że tak naprawdę uczy nas szacunku do drugiej osoby, do tego, że nie zawsze ja jestem najważniejszy, że są momenty, kiedy trzeba słuchać żony tak naprawdę i dostosowywać się do tego całego cyklu. I uczy też słuchania drugiej osoby, żeby jednak móc tą metodę stosować, to jest niestety konieczne. Ale też praca, moim zdaniem praca wspólna.
Super, dziękuję Wam w ogóle za tą odpowiedź, bo ona jest bardzo istotna. Dla wielu młodych małżonków, czy wielu młodych par, które dzisiaj stają przed decyzją o ślubie kościelnym, to, co przed chwilą powiedzieliście, może być bardzo ważne, że życie w zgodzie z przykazaniami Bożymi wcale nie musi odzierać małżeństwa z piękna, także z tego fizycznego aspektu małżeństwa, który jest niezwykle ważny. Chociaż Kościół stawia go na drugim miejscu, mówiąc, że najpierw małżonkowie mają prowadzić siebie do zbawienia, do Pana Boga, to jednak istotnym i ważnym elementem życia małżeńskiego jest to nastawienie, nadawanie życia, czyli współudział w Bożym planie. I dobrze, że to powiedzieliście, bo wydaje mi się, że takie odpowiedzi ze strony małżonków, którzy wiedzą, o czym mówią, ma bardzo duże znaczenie.